Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to bogactwo polskich złóż. A temat ten realizujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan senator Adam Gawęda, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, członek Komisji Środowiska. Panie senatorze, szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Na antenie telewizji Trwam. Dziękujemy za przybycie. I ten temat, bogactwo polskich złóż. Polska jest pięknym krajem, poprzez również, a może przede wszystkim poprzez Polaków, którzy tworzą ten kraj, poprzez również tak bardzo zróżnicowany wygląd zewnętrzny, prawda? Bo i wszystko mamy. I mamy i morze, i mamy i góry, i piękne jeziora, i przestrzeni zielonych u nas nie brakuje, i lasy. Ale również nasz kraj, jego bogactwo, to co jest pod ziemią między innymi, prawda? I o tym chcemy też porozmawiać podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam, o tym bogactwie polskich złóż. Zatem powiedzmy, w co jesteśmy bogaci? Co kryje się pod powierzchnią tego, co widzimy, prawda, na co dzień? Pod powierzchnią lasów, łąk, pól, które nas niejednokrotnie otaczają. Co kryje się tam pod tą skorupą ziemi? A wiemy, że jest to bogactwo niejednokrotnie nieprzebrane.
I niedoszacowane. Tych dóbr środowiskowych, tego piękna rzeczywiście w Polsce nie brakuje, ale również tego nie brakuje, tego, czego na co dzień nie widać. To, co jest gdzieś tam pod tą skorupą, to, co jest w głębi, to, co czym nas natura obdarowała, tego jest bogactwa bardzo dużo. Niektórzy mówią, że Polska jest drugim Kuwejtem i wcale to nie są słowa przesadzone. Tych bogactw naturalnych jest bardzo dużo i tych energetycznych, czyli gazu ziemnego, ropy, węgla kamiennego, węgla brunatnego, ale również tych minerałów metalicznych, również tych skał, które są potrzebne w procesie budowlanym. Tych dóbr naprawdę to trudno by było wszystkie te złoża wyliczyć. Jest ich niewątpliwie bardzo dużo. Niektórzy szacują, że Polska jest najbogatszym pod tym względem krajem. Gdybyśmy tak dokonali takiej oceny tego, co mamy zbilansowane, czyli zbadane, to już jesteśmy liderem w Europie. A gdybyśmy na to jeszcze nałożyli to, co kiedyś było gdzieś tam skrzętnie chowane, niepublikowane z powodów różnych, tego, że byliśmy pod zaborem Związku Radzieckiego, tego, że nie zawsze mogliśmy mówić o tych naszych dobrach, to gdybyśmy na to nałożyli jeszcze badania chociażby profesora Sokolskiego, to już dzisiaj możemy powiedzieć, że nasza przyszłość, biorąc pod uwagę te nasze narodowe bogactwa, jest przyszłością dynamicznego rozwoju gospodarczego. Polska jest pięknym krajem, ma wiele pięknych miejsc, regionów, od Tatr po Bałtyk, od wschodu po zachód. Śląsk jest również bardzo pięknym regionem, z niego pochodzę. Ta brama morawska powoduje, że jest bardzo duża różnorodność bioorganiczna, ale tych pięknych miejsc jest naprawdę bardzo wiele. Ale dzisiaj, jeśli rozmawiamy o tym, co jest naszą wartością narodową, tą wartością, która pozwala, żebyśmy się w sposób zrównoważony rozwijali, żebyśmy zadbali nie tylko o dzisiejsze pokolenie, ale również te następne, to możemy śmiało powiedzieć, że węgiel kamienny, węgiel brunatny, towarzyszący metan górniczy w ilościach kilku miliardów metrów sześciennych wydobywany w ostatnich latach, a w perspektywie najbliższych lat nawet tego metanu górniczego niedoszacowanego jest kilkadziesiąt miliardów metrów sześciennych. Jeśli na to nałożymy jeszcze gaz. A ja jeszcze chcę podkreślić, że również naszym dobrem narodowym są źródła geotermalne, też niedoszacowane i też pozwalające na to, żebyśmy korzystając z nich tworzyli to bogactwo i dzisiaj, tworzyli to bogactwo do następnych pokoleń. Także rzeczywiście rozmawiamy na tematy bardzo ważne, które są naszym bogactwem narodowym, które powinny być przez nas w sposób szczególny chronione i które pozwalają, żebyśmy się w sposób bezpieczny rozwijali i zdecydowanie byli liderem nie tylko Europy, ale świata. I to nie są słowa w moim przekonaniu przesadzone.
A co wpływa na to, że Polska jest krajem tak bogatym pod względem surowcowym?
Tak nas natura obdarzyła. Jesteśmy Polska w centrum Europy jest tak zlokalizowana, że w naszych utworach geologicznych, w strukturach geologicznych mamy bardzo bogate zasoby złóż nie tylko energetycznych, ale mamy złoża metali, rudy cynku i ołowiu, rudy miedzi, rudy srebra, bardzo bogate złoża również w złoto. I nie tylko to czarne złoto, którym dla mnie jest niewątpliwie węgiel kamienny, który jest z jednej strony tym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, a z drugiej strony, gdybyśmy w całości to potraktowali, to jest bezpieczeństwo surowcowe, które może być taką dźwignią rozwoju środkowej Europy i dźwignią rozwoju całej Europy. Polska niewątpliwie będzie takim liderem. Ja w to głęboko wierzę. Ja jestem takim realistą, ale i entuzjastą. Patrzę na to, co już mamy, analizuję to, co jeszcze jest niezbadane i co kryje się w tej skorupie na terytorium naszego kraju, ale patrzę na to z perspektywy możliwości technologicznych i również tego, że jeśli już dzisiaj światowe instytuty naukowo-badawcze pokazują, że można sięgać głębiej po to, żeby wydobywać gaz, ropę i inne złoża, inne surowce energetyczne, to niezależnie od tego my również musimy ten proces badawczy rozszerzyć o to, żebyśmy te utwory głębiej zalegające lepiej zbadali, bo to w perspektywie następnych dekad będzie bardzo ważne z perspektywy naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale również bezpieczeństwa takiego gospodarczego i suwerenności kraju.
Bez wątpienia surowce naturalne mogą być taką siłą napędową dla gospodarki. Spójrzmy chociażby na Rosję, gdzie 70% przychodu rocznego to jest eksport właśnie surowców energetycznych. I teraz takie pytanie odnośnie naszej rzeczywistości, bo z jednej strony mamy tak wielkie bogactwo, prawda? Dowodzą temu różnego rodzaju też i publikacje, i badania naukowe, a z drugiej strony gdzieś nie jesteśmy, nie wiem, czy w stanie wydobyć tego na powierzchnię. Gdzie tutaj jest problem?
Tak, jestem przekonany, że potrafimy. Po pierwsze, ostatnie lata bardzo poważnych zaniedbań, i tu mówię o okresie dekoniunktury, rok 2010, kiedy były duże przychody do spółek górniczych, niewykorzystane, bo nie były zrealizowane zapowiadane inwestycje. Później okres, kiedy odnotowywaliśmy spadek cen surowców energetycznych, również ówcześnie rządzący Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie miało na to swojej recepty, nie miało pomysłu. No i tak powoli ograniczenie inwestycji w budowle górnicze, w pogłębianie szybów, w dojście do nowych poziomów wydobywczych spowodowało, jak również ograniczenie robót na wyrobiskach przygotowawczych spowodowało, że gdy zaczęliśmy wychodzić z tego trudnego okresu, kiedy zaczęliśmy to górnictwo stawiać z powrotem na poważne podstawy, na filar związany z odbudową kapitału, no to zderzyliśmy się z tym, że nie mamy gdzie prowadzić eksploatacji, że tych ścian czynnych jest zbyt mało, bo zbyt małe nakłady były poczynione na wyrobiska korytarzowe, zbyt niskie nakłady kierowano na inwestycje. Chciałbym tutaj mocno podkreślić, że pierwszy program dla górnictwa został opracowany właśnie w roku 2007 przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Drugi program dla górnictwa został zakomunikowany i ogłoszony i zatwierdzony przez Radę Ministrów w styczniu tego roku. I to jest również drugi program dla górnictwa rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ten program wskazuje na dłuższą perspektywę zbilansowania potrzeb energetyki zawodowej, dostosowania górnictwa węgla kamiennego do potrzeb odbiorców indywidualnych w kraju, ale przede wszystkim umożliwia zwiększenie inwestycji, a to pozwoli na odbudowanie kapitału tych kopalń. My musimy sobie zdawać z tego sprawę, zresztą powiedziałem to na początku, że nie możemy się zamykać tylko w jednej przestrzeni funkcjonowania w tym górnictwie szeroko rozumianym, bo dzisiaj mamy do czynienia z tym, że schodzimy coraz to do niższych pokładów, ale to są pokłady z kolei bogatsze, lepsze energetycznie. To są pokłady węgla koksowego, czyli tego materiału, który przez Komisję nawet Europejską jest zaliczany do surowców strategicznie ważnych dla Europy. Przecież Europa nie będzie się rozwijała, jeśli zabraknie nam węgla koksowego, no bo z czego wyprodukujemy stal? wcześniej już powiedziałem, Polska również jest bogata w złoża rud żelaza i to żelaza, które jest bardzo potrzebne, metalu, który jest bardzo potrzebny do budowy różnych obiektów. Więc patrząc na to z tej perspektywy, musimy zbilansować potrzeby naszej gospodarki, musimy nakłady inwestycyjne zwiększyć i je zwiększamy. Już w tym roku one są prawie dwukrotnie zwiększone. Jeszcze w zeszłym roku były na poziomie 1 300 000 000 zł. W tym roku zapowiedź nakładów inwestycyjnych w górnictwo to jest 2 300 000 000 zł. Czyli to pokazuje, z jaką determinacją program dla górnictwa już jest realizowany. Ale też trzeba wspomnieć, że ten rok 2015 to był bardzo trudny rok, dlatego że wszystkie spółki górnicze były na skraju upadku. Generalnie groziła upadłość, czyli połowę tego potencjału mielibyśmy zlikwidowanego w procesie upadłościowym. Myśmy spowodowali, ja prowadziłem audyt w największej spółce energetycznej, wtedy to była kompania węglowa, w tej chwili to jest Polska Grupa Górnicza wraz z Katowickim Holdingiem Węglowym. Audyt, który pokazywał poważne zaniedbania, ale też pokazałem obszary, w których można poprawiać efektywność, należy to robić, podnieść poziom inwestycji i to spowoduje odbudowanie kapitału i dostosowanie tego górnictwa do potrzeb energetyki, głównie tej polskiej, krajowej, a przecież nadwyżkę możemy kierować na rynki europejskie i to też z dobrym zyskiem. W związku z tym te działania muszą być skorelowane z jednej strony na potrzeby rozwoju gospodarki, węgiel koksowy, z drugiej strony na rozwój naszej energetyki zawodowej, bo przecież chcemy być suwerenni, musimy być suwerenni, chcemy być niezależni, możemy po prostu się uniezależnić, ale musimy podjąć bardzo szeroko zakrojone takie działania.
Bogactwo polskich złóż to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Jesteśmy przy węglu. Tego surowca z Badamnika jest bardzo dużo, jeśli chodzi o nasz kraj. I też jest pewnego rodzaju takie zdziwienie, że będąc obdarowanym w tak dużą ilość węgla, też między 15 a 20% tego surowca energetycznego sprowadzamy.
No więc właśnie, to jest efekt tych zaniedbań. To jest efekt, z którym zderzyliśmy się na początku, ratując, mówię to wprost, cały sektor górnictwa węgla kamiennego, ale ten okres i ten etap jest za nami. Dzisiaj szukamy ogniw, które pozwolą na szybkie, w miarę szybkie odbudowanie tego kapitału, tego potencjału i tutaj musimy dokonać gruntownej analizy posiadanych złóż, ich dostępności, możliwości szybkiego uruchomienia nowych ścian. To są wszystkie działania, które są podejmowane z bardzo dużą determinacją w naszych spółkach. I tak jak powiedziałem, program dla górnictwa pozwala na to, żebyśmy, mówię też to wprost, nie prowadzili takiej konkurencji wewnętrznej. Kiedyś w Polsce było kilka spółek, wszystkie były spółkami z udziałem Skarbu Państwa, jedna z drugą konkurowały. No przecież dzisiaj tworzymy grupy producentów węgla kamiennego, energetycznego, z drugiej strony koksowego, po to, żeby już wewnętrznej nie prowadzić konkurencji. Poprawiać efektywność, zwiększać wydobycie, ale z drugiej strony pozwalać na to, żeby ten skumulowany kapitał mógł inwestować w nowe pola eksploatacyjne. Ale przecież węgiel nie jest jedynym naszym bogactwem. Tym niewątpliwym, bardzo dużym bogactwem również jest węgiel brunatny. Tyle tylko, że często dochodzi do sytuacji pewnych kolizji z jednostkami samorządu terytorialnego, które widzą troszeczkę inny kierunek swojego rozwoju. Ale już w ustawie Prawo geologiczne i górnicze jest zapisane, że węgiel kamienny, węgiel brunatny, jak i te pozostałe surowce energetyczne są własnością górniczą, czyli są własnością Skarbu Państwa. W związku z tym mają pierwszeństwo w formułowaniu planów zagospodarowania przestrzennego i takie pierwszeństwo powinny mieć, dlatego że tych złóż, które są w naszej ziemi, pod skorupą nie da się przenieść w inne miejsce. Można jedynie zmienić plan zagospodarowania przestrzennego i w innym miejscu niektóre inwestycje realizować. Dlatego tych bogactw jest tak dużo, że trudno w tak krótkim czasie o wszystkich powiedzieć. Niewątpliwie są nawet takie, które są dzisiaj niezbilansowane, niezbadane, a mamy poważne przesłanki I już dzisiaj prowadzone są badania, żeby je również zbilansować, określić, wyznaczyć, ile ich jest, jakie te zasoby są i w jakiej perspektywie czasowej również mogą nam posłużyć w rozwoju gospodarczym. Ale jeszcze raz też podkreślam bardzo mocno, dla mnie bardzo ważnym bogactwem jest geotermia, są te złoża termalne, które pozwolą w przyszłości na wykorzystanie tego ciepła do dużych miast, do dużych aglomeracji, bo wtedy ten efekt będzie będzie szybko widoczny, będzie mierzalny. I powiem tylko tyle, że można naprawdę żałować, że tak dobra inwestycja jak tutaj w Toruniu, realizowana z olbrzymimi przeszkodami, bo przecież podpisana umowa jeszcze w roku 2007 potem napotkała na poważne perturbacje, zostały zabrane ośrodki finansowe na to, żeby to realizować. A mimo takich przeszkód, dzisiaj już możemy powiedzieć, że przykład toruńskiej geotermii będzie takim dobrym przykładem, gdzie ponad bodajże 1000 metrów sześciennych wody będzie można, ciepłej wody powyżej 60 stopni Celsjusza wykorzystywać do ogrzewania, ocieplania i do gospodarczego wykorzystania. To jest niewątpliwie nasza przyszłość i to jest też nie wprost, ale w moim przekonaniu jedno z ważniejszych ogniw, które należy potraktować w bilansie energetycznym i w tym bogactwie surowcowym naszego kraju.
Do tego ważnego źródła energii, jakim jest geotermia, z pewnością jeszcze za chwilę powrócimy podczas naszej rozmowy, ale jeszcze do tego węgla.
Do węgla.
Tak, odwołajmy się, ponieważ też zadziwiającym jest fakt, że mając go tak wiele, prawda, opłaca nam się go sprowadzać z niejednokrotnie bardzo odległych krańców świata i ta cena polskiego węgla, który jest tu, u nas, na miejscu, niejednokrotnie jest tak bardzo wysoka w skupach. I tutaj też, czy ewentualnie nie warto byłoby pomyśleć nad tym, żeby coś tutaj zrobić, aby ta cena była niższa?
Żeby cena była niższa, musi tego surowca być więcej i tego surowca węgla powinno być na tyle dużo, żeby zaspokoić potrzeby nie tylko energetyki zawodowej, energetyki przemysłowej, szeroko rozumianego ciepłownictwa systemowego, ale również odbiorców indywidualnych. Ale tutaj chciałbym też wyjaśnić jedną rzecz, bo często ona jest nie do końca rozumiana. W tym procesie produkcyjnym ponad 90%, powiedzmy przyjmijmy 90% produkowanego węgla, to są tak zwane miały energetyczne. To jest bardzo dobrej klasy węgiel o bardzo wysokiej zawartości energetycznej, ale one mają taki kształt takiej mączki, takiego drobnego materiału. I my takiego drobnego materiału w naszych kotłowniach przydomowych nie potrafimy spalać, bo mówiąc krótko, to przepada przez ten ruszt i jego efektywność tego spalania jest bardzo niska, bo dużo tego materiału, mówiąc krótko, niszczymy.
A jak to się też przenosi później na stan powietrza?
I to się poza tym przenosi na stan powietrza, bo te drobne frakcje niedopalone przez komin wędrują, powodując duże zanieczyszczenie i ten tak zwany smog. To jest też efekt niedopalonych części pochodzących z niewłaściwego spalania gorszych gatunków węgla, często też tego importowanego węgla, czy to z kierunku wschodniego, czy z innych. Bo my nasz węgiel, chcę to mocno powiedzieć, mamy bardzo dobrej klasy. Większość węgla to są węgle kwalifikowane, o bardzo dobrych parametrach, o małym zanieczyszczeniu. Ale z drugiej strony, wracając do tej segmentacji, do tej kwestii związanej z produkcją węgla, to musimy sobie to wyobrazić, że na dole pracują pewne maszyny urabiające z organami, które powodują, że większość tego węgla jest, mówiąc tak kolokwialnie, mielone. I tych grubych sortymentów to jest zaledwie 10%, czyli ta kostka, orzech, groszek, ekogroszek, różne frakcje retopali, czyli tego węgla, który można spalać w kotłowniach ekologicznych, w piecach retortowych z podajnikami, czy to szufladowymi, czy ślimakowymi, to tego węgla jest mało i dlatego on jest dużo droższy. Średnia cena wychodząca z kopalni czy ze spółki górniczej to jest cena rzędu 300 paru złotych. Ale musimy wziąć pod uwagę, że część tego węgla, nawet na Śląsku, jest droższa. To jest ten węgiel, który jest przydatny do spalania w przydomowych kotłowniach. I żeby zwiększyć produkcję tego węgla, trzeba generalnie zwiększyć produkcję. I to jest coś, do czego zmierzamy, do czego dążymy. Jeśli zwiększymy produkcję o 10-15%, to w perspektywie kilku lat, najbliższych 2-3 lat, wyeliminujemy prawdopodobnie import, ale też jest pewne zagrożenie, bo pośrednicy, którzy zarabiają na imporcie węgla, no nie będą chcieli tak sobie prosto z tego rynku odejść. Będą związani różnymi kontraktami. W związku z tym to przyspieszenie inwestycyjne jest bardzo ważne i musimy w krótkim czasie spróbować zmierzyć się z odbudową tego potencjału, by na ten nasz krajowy rynek kierować węgiel w większej ilości, on wtedy będzie tańszy, a generalnie spółki na tym nie stracą, bo przecież będą bilansowały się nie tylko ceną, ale i zwiększoną wielkością wydobycia. Ale żeby tak się stało, to wszystko musi być rozłożone na pewne etapy, z planowaniem włącznie, z wejściem do nowych pól eksploatacyjnych, z poszukaniem nowych rozwiązań technologicznych, ze skróceniem transportu, z budową nowych szybów czy też dróg transportowych. To jest proces już technologicznie dość skomplikowany, ale dla nas górników zupełnie nie napawa nas jakimiś problemami, ani też nieograniczony jest, dlatego że te technologie i zakłady, instytuty naukowo-badawcze, jak również to zaplecze uczelni na Śląsku i w Małopolsce, w Krakowie powoduje, że grono ekspertów, dobrych fachowców jest duże i pozwala na to, żeby realizować naprawdę ambitne plany, w tym zakresie szczególnie.
300-350 zł to jest koszt wydobycia, tak?
Nie, koszt wydobycia w tej chwili jest niższy, bo gdybyśmy sprzedawali po kosztach wydobycia, to byśmy nie mieli ani złotówki na to, żeby zainwestować, a przecież musimy wypracować jakiś zysk, żeby te pieniądze skierować na te potrzebne inwestycje, na zwiększenie drążenia wyrobisk, na wyrobiska kapitalne, czyli budowę nowych poziomów wydobywczych i tak dalej. W przyszłości również na budowę nowych kopalń. Natomiast ta cena musi pokrywać koszty i ona pokrywa koszty dzisiaj, ale nie może być zbyt wysoka, żeby była dostępna dla odbiorcy. Mówiąc tak wprost, no przecież chcemy, żeby w Polsce ogrzewać i używać naszych paliw, czyli gazu, w tym w przyszłości gazu łupkowego, o którym się więcej mówiło, ale tutaj uważam, że też jeszcze przed nami jest otwarty ten rynek rozwoju i technologicznego, i zasobowego, skierowanego w metan okołogórniczy, czyli towarzyszący, jako kopalina towarzysząca. To wszystko jest możliwe do wykorzystania, ale to też wymaga czasu. To nie są procesy, ojcze, które można sobie zaplanować w miesiąc, dwa. To są procesy wieloletnie. I dzisiaj program dla górnictwa, a za niedługo nowa dedykowana ustawa dla górnictwa pozwoli na to, żeby instrumenty były bardziej skuteczne.
Też to jest ciekawe, co pan senator mówi odnośnie węgla, że chcemy zwiększać jego wydobycie, prawda, aby był on chociażby tańszy. I jak teraz tutaj to wszystko połączyć z polityką Unii Europejskiej, która apeluje o to, żeby odchodzić jednak od węgla?
Tak, Unia Europejska generalnie w jakimś jest takim, bym powiedział brzydko, matriksie. Nie wiem, czy to nie jest złe słowo, ale mówiąc krótko, z jednej strony nie wie, czym zabezpieczyć dostawy energii, z czego ta energia ma pochodzić, no bo przecież Niemcy odchodzą od energetyki jądrowej. A z drugiej strony nakłada na nas kaganiec rozwoju w postaci tego, że my nie możemy rozwijać naszej gospodarki w oparciu o złoża, o surowce, o potencjał, który posiadamy. I tu rzeczywiście jest poważny problem, ale też nie uciekamy od pewnej odpowiedzialności, bo z jednej strony jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, czy to jest bardzo dobre, czy złe, to zostawmy to na inną okazję. Ale skoro jesteśmy, uważamy, że możemy wykorzystywać nie tylko surowce kopalne, ale również surowce pozostałe energetyczne w nowoczesnych technologiach. W ubiegłym roku odbyła się taka właśnie konferencja w Senacie z inicjatywy przewodniczących komisji, przewodniczącego Zdzisława Pupy, przewodniczącego Andrzeja Stanisławka i mojej skromnej osoby, gdzie pokazaliśmy, że Polska może być liderem czystych technologii węglowych, że może wykorzystywać ten potencjał w postaci zaplecza naukowo-badawczego, instytutów dobrze zorganizowanych, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i innych dobrze rozwijających się, ale z drugiej strony dla bilansu energetycznego nie możemy odejść od nowoczesnej, dobrze zorganizowanej energetyki, która w dużej części będzie wykorzystywała surowce kopalne. No bo nie zbilansujemy potrzeb energii, chyba że będziemy po prostu importerami tej energii, a tego nie możemy zrobić, bo ograniczymy naszą suwerenność w szerszym tego słowa znaczeniu. A w związku z tym uważamy, że możemy realizować wszystkie te wytyczne, które wynikają z prawodawstwa unijnego, ale z uwzględnieniem naszych warunków, tych, które pozwalają na nowoczesne technologie, na czyste spalanie węgla. W kogeneracji, czyli produkcja energii i ciepła, która w tym momencie ograniczy emisję. Zresztą trudno powiedzieć, czy CO2 jest gazem szkodliwym. W moim przekonaniu jest gazem życia, bo w procesie fotosyntezy z jednej strony bez dwutlenku węgla nie ma zamkniętego procesu. Nie? To każdy wie. Ale jeśli już chcemy dbać o to środowisko i dbamy o to środowisko, to chcemy ograniczać zanieczyszczenie tego powietrza, spalając w sposób czysty, spalając w sposób ekologiczny nasze paliwa, i te nowe technologie pokazują, że to jest możliwe. Produkcja gazu syntezowego, produkcja produktów chemicznych wynikająca z przeróbki chemicznej węgla pokazuje, że te nowe technologie nie tylko, że są potrzebne, ale chemia Polski i Unii Europejskiej, przemysł chemiczny będzie na nas wymuszał te procesy i te technologie, bo inaczej będziemy znowu importerami tych surowców z krajów dalekiego czy Bliskiego Wschodu, czy gdzieś jeszcze od innego dostawcy. Więc to są wszystko rzeczy, o których musimy zacząć głośno mówić, je wprowadzić w pewien plan strategiczny dla polskiego państwa, nie zapominając o naszym potencjale, o tym niebywałym bogactwie, które niejednokrotnie jest niedoceniane, a często być może to jest świadome działanie, że Unia Europejska i nasi partnerzy zachodni, wiedząc, że takich bogactw nie posiadają, chcą ograniczyć naszą suwerenność w postaci dyrektyw, które nam ograniczą nasze działanie. I tutaj musimy wszystko robić również z szeroko rozumianą dyplomacją, by się temu przeciwstawić, stawiając twarde warunki, takie, które pozwolą nam się w sposób szybki, dynamiczny rozwijać, byśmy byli krajem potencjalnie dobrze rozwiniętym i partnerem dla Europy Zachodniej.
A jednocześnie też
do tej pory byliśmy często wykorzystywani. To jeszcze chcę też powiedzieć, bo Europie się wydawało i niektórym elitom politycznym poprzednim, że jeśli będziemy mieli otwartą bramę na zachód, otwarte granice, jeśli będziemy mogli korzystać z tych dóbr, no to wystarczy, że będziemy tanią siłą roboczą i będziemy się dobrze rozwijać. To tak nie jest. To tak nie działa. My chcemy się rozwijać i chcemy być podmiotowo traktowani, a nie przedmiotowo.
Zwróćmy uwagę również na gaz łupkowy, prawda? Bo był taki okres, który wprawił nas w pewnego rodzaju taką euforię, że jest go tyle. I gdzieś niestety ta euforia po pewnym czasie ostygła. Co się stało?
Z jednej strony źle dobrane instrumenty prawne, legislacyjne, które ten entuzjazm mocno ostudziły. W moim przekonaniu, oczywiście nie mam twardych na to dowodów, ale to były działania służb, które, mówiąc krótko, nie służyły Polsce. Z pewnością można to powiedzieć. I one spowodowały, że nasz proces legislacyjny, prawodawstwo utknęło w takim miejscu martwym, że ograniczyło możliwości rozwoju technologii, które by pozwalały na lepsze, pełniejsze, czy w ogóle dostęp do złóż gazu łupkowego. Ale jeśli czytamy różne publikacje, w tym rozmawiałem kilkakrotnie z profesorem Kozłowskim, z ośrodkiem Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, z Politechniką Krakowską, z ekspertami z tego miasta, to dochodzę do przekonania, biorąc jeszcze pod uwagę tą mapę, którą zbudował profesor Sokołowski, że Polska posiada bogate zasoby gazu łupkowego i nie tylko, ale troszeczkę w innych strukturach uformowane. Więc być może to nie jest tak prosto, żebyśmy przejęli w sposób taki czytelny technologię, która jest stosowana czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w innych krajach, bo być może ona wymaga pewnego dostosowania do tych warunków geologicznych, do tych utworów, które pozwolą na wykorzystanie tego gazu łupkowego. I to też jest przed nami czas, w którym musimy sobie odpowiedzieć, jakie środki i w jakiej perspektywie czasowej przeznaczymy na technologiczne udostępnienie, czy też na zbudowanie własnej technologii. Być może jest ten czas, żeby o tym pomyśleć. Być może trzeba po prostu skorzystać już z już istniejących technologii i tutaj, mówiąc tak kolokwialnie, zaprosić do współpracy Kanadyjczyków czy kogoś, kto jest w stanie zainwestować, ale też powiem w sposób jednoznaczny. To są złoża narodowe, to są złoża, które mają być gwarantem naszego bezpieczeństwa i one powinny być w ręku Skarbu Państwa, więc uważam, że tego typu spółki powinno się tworzyć z udziałem kapitałowym naszym, własnym, polskim.
A szacunki mówią o jakiej wielkości tych złóż?
To są szacunki. To jest od kilkudziesięciu do kilkuset miliardów metrów sześciennych. Ale jak to często bywa, ojcze, to jest tak, że jeśli się mówi o szacunkach, to dalej to pozostaje wartość szacunkowa. Żebyśmy mówili o konkretnych wielkościach, to musimy to z dużo większą dynamiką zbadać, żeby powiedzieć, ten obszar mamy zbadany i tu mamy na przykład 10 czy tam 20 miliardów metrów sześciennych na głębokości takiej i takiej i możemy w to zainwestować i to nam da rocznie 2-3 miliardy w naszym miksie paliw gazowych. Czyli z jednej strony budujemy to otwarcie na import gazu poprzez gazoport w Świnoujściu. Z drugiej strony mamy poziom wydobywczy dzisiaj sięgający nieco powyżej 5 miliardów metrów sześciennych własnego gazu. Głównie to jest Nisz Polski czy też Przedkarpacie. A z drugiej strony mówimy, rozwijamy ten sektor. I teraz pytanie, czy budujemy własną technologię, czy nas na to stać, czy jest ten czas i czy jesteśmy gotowi, żeby przeznaczyć kilka czy kilkanaście lat na zbudowanie własnej technologii, czy też idziemy w kierunku już istniejących technologii, ale wtedy zapraszamy do współpracy, tworząc spółki z udziałem Skarbu Państwa. To jest ta decyzja, która jeszcze stoi przed nami.
Czyli można powiedzieć, konkludując, że ten entuzjazm został rozbity po prostu o sposób wydobycia, bo też się okazało, że no formy wydobycia, czy to właśnie w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, są troszeczkę inne niż te, które no, należałoby tutaj zastosować w Polsce i jeszcze do tej pory może nie do końca potrafimy, prawda, wydobyć ten gaz w taki sposób, aby było to opłacalne.
No my musimy też zbudować tą przestrzeń własnego kapitału, bo jeśli zbudujemy na tyle silne nasze podmioty gospodarcze, że one będą miały co roku wypracowane duże środki na rozwój nowych technologii, no to wtedy będziemy się umacniali w sposób taki właściwy, tak jak to robią potężne koncerny zagraniczne. Czyli z jednej strony przeznaczają na rozwój, na produkcję, ale z drugiej strony na budowę nowych technologii. Czyli to jest ta wartość dodana, często największa. Analizując funkcjonowanie gospodarek zachodnich, tak dynamicznie się rozwijających, to zauważam jedną prawidłowość, że Zachód najbardziej czego strzeże, to własnych technologii. Tego nigdy nie sprzedaje, bo to się sprzedaje swoją wiedzę. To jest potencjał wielu pokoleń nauki i instytutów naukowo-badawczych. I tutaj jeszcze raz mówię, pytanie trzeba sobie zadać, czy stać nas na to, i czy jesteśmy gotowi, żeby zbudować coś własnego, czy nie lepiej, gdybyśmy kogoś zaprosili do współpracy, pozostawiając, jeszcze raz to mówię, w naszych rękach główne instrumenty decyzyjne. Bo to jest ta kwestia naszej odpowiedzialności nie tylko za to nasze pokolenie, ale również za to, za przyszłe pokolenia. To jest bardzo ważne. I tu słusznie ojciec na to zwrócił uwagę, że trzeba te decyzje podejmować w oparciu o wielopłaszczyznową analizę, również tą analizę, która pozwoli na to, żeby zbadać to, co głębiej zalega. Bo to badania, które do tej pory były wykonane, już wskazują, że w naszej skorupie, w tej części Europy, gdzie jest Polska, zalega bardzo dużo, kilka tysięcy różnych złóż. Kilka tysięcy różnych złóż.
Panie senatorze, i rozumiemy, że odpowiedzi na te pytania, prawda, są to pytania nadal otwarte. Czy inwestujemy w własną technologię, czy jednak zapraszamy innych do tego, aby wspólnie wydobywać te złoża? Nadal jest to pytanie otwarte.
To jest pytanie otwarte, dlatego że te lata, w których mówiono nam, że polski kapitał jest zbyt słaby, żeby budował coś własnego, już są za nami. Ale żebyśmy nadrobili ten czas, no to musimy umocnić swoją pozycję. Mówiąc krótko, to, co jest w planie odpowiedzialnego rozwoju, czyli to jest ten obszar, który powinien umacniać naszą gospodarkę, tworzyć warunki do tego rozwoju, tak aby w Polsce przynajmniej kilka dobrych firm to były firmy, które będą nazywane czempionami nie tylko Europy, ale i świata. A żeby tak się stało, no to one muszą zbudować ten kapitał bardzo szeroko rozumiany. Nie tylko ten kapitał finansowy, ale również technologiczny.
A panie senatorze, pana zdaniem, w którą stronę powinniśmy pójść?
Dzisiaj przede wszystkim musimy zbilansować potrzeby energetyki tak, abyśmy byli wystarczalni, tak żebyśmy to nasze górnictwo unowocześnili, poprawili efektywność i tak jak ojciec słusznie zauważył, żeby obywatel mógł kupić ten węgiel nie w tak wysokich cenach, nie tylko na północy Polski, gdzie ten koszt transportu jeszcze dochodzi, ale w ogóle, żeby węgiel był dostępny i żeby był stosowany w nowych kotłowniach. Więc to jest ten proces, który już jest realizowany, który pozwala na to, żebyśmy unowocześniając górnictwo popatrzyli w dłuższej perspektywie czasowej, unowocześniając również energetykę i szukając nowych rozwiązań, bo przecież zapowiedzi ministra energii, pana Krzysztofa Tchórzewskiego, że energetyka będzie przez najbliższe 30 lat potrzebowała węgla do zbilansowania, ale szukamy nowych rozwiązań, to ja tutaj widzę również tym nowym rozwiązaniem wykorzystanie naszych złóż gazu łupkowego, potencjału związanego z geotermią i wtedy zbilansujemy to również w oparciu o odnawialne źródła energii, ale nie te, które technologicznie, mówiąc krótko, dają rozwój kapitałowi niemieckiemu. Z całym szacunkiem do naszych zachodnich sąsiadów, ale wiatraków nam nie musi przybywać, bo to tak naprawdę nie wiadomo, co kogo bogacimy. Możemy przecież te same środki przeznaczyć to, co poprawi efektywność, co pozwoli na zbudowanie własnego, szeroko rozumianego spektrum energetyki ciepłowniczej i energetyki odnawialnej.
Bogactwo polskich złóż to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Naszym gościem, przypomnijmy, jest pan senator Adam Gawęda, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, członek Komisji Środowiska. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam do współtworzenia tego czasu. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13, lub 48 56 657 00 14 oraz numer w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Bogactwo polskich złóż. No, do życia jest potrzebna woda. A wiemy, że w naszej ojczyźnie tej wody nie ma znowu tak za dużo, prawda? Jak tutaj wygląda sytuacja chociażby z ochroną tych złóż wody źródlanej?
Tych przykładów możliwych dobrych rozwiązań, również patrząc na bogactwo wody, bo przecież bez wody nie ma życia, tak jak bez tlenu nie ma życia, tak bez wody nie ma życia, jest bardzo duże. Dlatego, że popatrzmy na region południa Polski. Zbudowano koncepcję budowy Stworzono koncepcję budowy zbiornika Racibórz Dolny. Zresztą bardzo dobrze, bo ten zbiornik Racibórz Dolny może i będzie chronił przed ewentualną powodzią całą Raciborszczyznę, Opolszczyznę aż po Wrocław. Ale z drugiej strony podjęto szereg bardzo złych decyzji. Tą jedną z tych najgorszych decyzji było brak pewnej wizji szerszej na to, jak można lepiej gospodarować wodą, jak można lepiej gospodarować szlakami wodnymi. Otóż budowa zbiornika Racibórz Dolny, oprócz tego, że zabezpieczy tą część Polski południowej, Dolnego Śląska przed powodzią, nie daje nam nic, co moglibyśmy nazwać lepszym wykorzystaniem zasobów wód. Bo przecież gdybyśmy zbudowali zbiornik mokry, to po pierwsze moglibyśmy podnieść żeglowność na rzece Odry o co najmniej jedną klasę, powodując, że wszystkie firmy, które już dzisiaj funkcjonują w Raciborzu i w tej części południa Polski, mogłyby bez żadnego skrępowania prowadzić eksport swoich produktów. Często to są wielkoformatowe elementy, których transport przysparza bardzo wielu problemów. A z drugiej strony ograniczamy możliwość właściwego zarządzania gospodarką wodną. No bo przecież ten zbiornik suchy w żaden sposób nie jest buforem do tego, żebyśmy gromadzili wodę na czas suszy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Zbyt mało uwagi przywiązywano w latach poprzednich do tego, żeby stworzyć cały taki sektorowy, wielosektorowy program ochrony polskich wód. Bo Polska oprócz wielu bogactw jest również bogata w złoża wód, które są spozycjonowane czy posadowione na różnych głębokościach. Nie mówię tylko o wodach powierzchniowych w rzekach płynących. I tutaj kolejne wyzwanie przed nami stoi. Ja nie ukrywam, że nie jestem ekspertem w dziedzinie wykorzystania tych potencjałów wodnych, ale wiem też, że z jednej strony można zbudować kolejne elektrownie szczytowo-pompowe tak, żeby zbilansować to zapotrzebowanie w okresach szczytowych. A z drugiej strony można spowodować, że zaczniemy lepiej gospodarować tym, co jest bardzo ważnym elementem naszego bogactwa, czym jest przecież woda. I tutaj dałem przykład zbiornika Racibórz Dolny, by pokazać, że również w innych regionach Polski można tego typu inwestycje realizować. Myślę, że one pokazują, jak mało uważnie dbaliśmy przez poprzednie lata na te nasze dobra narodowe, jak mało uważnie dbaliśmy o następne pokolenia, bo przecież już dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że w wielu miastach brakuje wody, a często bywa tak, że z powodu braku wody może nam grozić tak zwany blackout, bo elektrownie bez wody też nie będą pracowały. No, przecież wszystkie towarzyszące elektrowniom urządzenia również są wyposażone w zbiorniki wodne, tak aby po prostu nie doprowadzać do przegrzania różnych tam układów funkcjonujących w elektrowniach. W związku z tym to wykorzystanie wody jest potrzebne nie tylko do codziennego życia, ale również do rozwoju gospodarczego. No, po prostu we wszystkich technologicznych procesach generalnie woda nam towarzyszy. Więc nie wyobrażam sobie, żeby o tym elemencie po prostu zapominać. Nie? Więc tutaj to jest też bardzo ważne. Cieszę się, że ojciec o tym powiedział, bo działania związane z uregulowaniem tych rzek pozwolą w przyszłości na przemodelowanie. Ja wierzę w to głęboko, że ta inwestycja związana ze zbiornikiem Racibórz Dolny w przyszłości będzie przemodelowana, przeprojektowana i umożliwi użeglownienie, połączenie też kanałem, zbudowanie nowych dróg transportowych. Przecież z jednej strony mamy autostradę A1, później mamy autostradę A4, która krzyżuje te szlaki wschód, zachód, północ, południe. Jeśli do tego jeszcze dołączymy połączenie kanałem rzeki Odry i Wisły i podniesienie żeglowności na tych rzekach, no to w sposób niebywały umożliwimy rozwój dla tego regionu. I wtedy rzeczywiście ta woda będzie nie tylko tu w szklance, ale będzie też tym dobrem wykorzystywanym w innych rozwojach, w innych obszarach działalności gospodarczej. Także tutaj rzeczywiście moglibyśmy na ten temat bardzo długo rozmawiać, ale myślę, że w takim skrócie przedstawiłem to, co jest bardzo ważne.
Tak. bogactwo polskich złóż, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszamy również widzów. Przypomnijmy numery kontaktowe 56 657 00 11, to z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 657 00 12. Spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Bogactwo polskich złóż. Temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan senator Adam Gawęda, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Panie senatorze, kwestia geotermii, o której żeśmy rozmawiali, o tym chcemy już teraz porozmawiać i podjąć się dalej ten temat. Przed tym jednak odbierzmy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i gościa, pana senatora.
Pozdrawiam również.
Mam takie dwa pytania, zagadnienie. Pierwsze to jest, czy są szacunki, jeśli chodzi o wielkość złóż węgla kamiennego w Polsce, to znaczy właśnie na ile go wystarczy w Polsce przy tym aktualnym wydobyciu? I drugie, takie pytanie, które mnie nurtuje i problem to jest. Tak jakby się ukrywało przed społeczeństwem, że krociebłownia Bełchatów wywierciła jeden czy dwa otwory głębokie do ziemi i wtłacza tam spaliny. No nie wiem, robi to po to chyba, żeby się jakoś tam urzędnikom unijnym podobać, ale przecież dla mnie to jest niszczenie polskiej i matki ziemi. No przecież jeżeli kiedyś tam w przyszłości nasze dzieci będą chciały, coś odkryją, bo przecież no nie wiem, czy jest całkowita, zbadana te pokłady, to będzie wszystko skażone tymi spalinami. To wszystko będzie bardzo trudne nawet do penetracji. A na przykład, czy gdzieś przez jakieś szczeliny nie zacznie się to w pewnym momencie wydobywać, skazi wody podziemne i tak dalej. Jeśli tak się dzieje, to bardzo proszę o potwierdzenie tego lub nie. To byłoby wszystko z mojej strony.
Dziękujemy. Dziękujemy również, panie Piotrze. Pozdrawiamy, panie senatorze.
Ile mamy złóż? Tak jak powiedziałem na początku, musimy oddzielić to, co już mamy rozpoznane, zbadane. I tutaj są takie, jak jest taka skala oceny A, B, C, C1, C2 i D. I złoża dzielimy na te, które są lepiej rozpoznane i na te, które są mniej rozpoznane. Jeśli mówimy o posiadanych zasobach złóż węgla kamiennego, to one są dzisiaj określone na poziomie około 58 miliardów ton. Z czego musimy wyszczególnić, że z tego rozpoznane i złoża, które możemy traktować jako złoża użyteczne, to jest to zaledwie 6 miliardów ton. Ale to nie znaczy, że mamy tylko 6 miliardów ton węgla. Bo jeśli weźmiemy na to jeszcze część Małopolski, jeśli weźmiemy na to niezbadane również złoża na terenie Górnego Śląska, jeśli na to jeszcze nałożymy złoża, które są na Lubelszczyźnie, oraz już złoża nieeksploatowane, ale jednak mimo wszystko, które posiadamy w bilansie złoża Dolnego Śląska, to możemy powiedzieć, że tych złóż wystarczy nam na co najmniej kilkadziesiąt albo i nawet kilkaset lat. Teraz perspektywa taka. Czy ograniczamy się tylko do tego, co wiemy, czy też będziemy prowadzili dalsze badania i rozpoznanie złóż, które zalegają, czyli które mogą być w przyszłości do wykorzystania gospodarczego. I to jeśli chodzi o złoża węgla kamiennego, ale do tego mamy olbrzymie złoża węgla brunatnego. Ale tak jak powiedziałem, eksploatacja złóż węgla brunatnego to jest eksploatacja metodą odkrywkową. W związku z tym musimy jakąś większą część danego terenu wyłączyć z użytkowania, no, tam gdzie prowadzimy eksploatację, tam ten teren w danym momencie jest niemożliwy do eksploatacji. Później jest on poddawany pewnej rekultywacji, przywracamy go do natury i często możemy obserwować, że tego typu procesy dzisiaj pozwalają na to, że ten teren, jakby wracając do natury, ma inny kształt, ale również jest nośnikiem wielu takich walorów. Ale jeśli wracamy do wielkości tych złóż, to ja chcę zapewnić i uspokoić osobę, która dzwoniła do telewizji Trwam, że tych złóż nam na pewno nie zabraknie. Natomiast naszą odpowiedzialnością jest to, jak my będziemy gospodarowali tymi złożami. Mówiąc krótko, do złoża, do którego raz żeśmy weszli, musimy go w sposób czysty wyeksploatować. Nie możemy go niszczyć. I w związku z tym dzisiaj to jest nasza odpowiedzialność, odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, żeby te rejony, w których możemy jeszcze pozyskać złoża, a które to kopalnie już w części są nieprodukcyjne, bo w niektórych obszarach, w niektórych fragmentach wyeksploatowały swoje pokłady, to część tych pokładów z tych kopalń musimy wyłączyć ze spółki restrukturyzacji kopalń, skierować do kopalń funkcjonujących, tak aby w sposób taki czysty i racjonalny z tego złoża jeszcze skorzystać, nie ograniczając tego potencjału wydobywczego do następnych pokoleń, bo tego nie możemy zrobić. To jest nasza odpowiedzialność. Natomiast co do tego pierwszego tematu, o który pytał, to ja tego nie potwierdzam. Pierwszy raz to słyszę. Trudno mi się odnieść do sytuacji, w której no, nie mam żadnej wiedzy, absolutnie nie potwierdzam tego, więc to są jakieś prawdopodobnie pogłoski, które nie mają potwierdzenia w faktach.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Teraz i zawsze.
Jacek z Tomaszowa Lubelskiego. Drogi ojcze, szanowny panie senatorze, dziękuję bardzo za ten program. Są to tematy bardzo ciekawe. Widzimy, że tyle lat musieliśmy czekać na to, żeby mieć właściwy rząd, żeby można było na ten temat mówić. Ale wydaje się, że mówić to jest trochę za mało. Chcielibyśmy jako Polacy konkretnych działań. Mówi się o geotermii. Wiemy, że te złoża są zdefiniowane, określone, zbadane. No niestety nie ma już wśród nas profesora Sokołowskiego, ale jestem przekonany, że po drugiej stronie no, chce nam pomóc i zabiega o to, abyśmy mogli te złoża wykorzystać, zacząć je eksploatować. Natomiast no, z zespołu profesora Sokołowskiego są wspaniali naukowcy, pan profesor Zimny na AGH, pan profesor Kozłowski. To są fachowcy, naukowcy, którzy w zespole pana Sokołowskiego byli, którzy to wszystko znają. A jakoś tak ciężko jest doczekać się konkretnych realizacji, żeby stały się możliwe odwierty w odpowiednich miejscach, do odpowiednich głębokości, żebyśmy mogli ten po prostu gorący skarb, który pochodzi od naszego Stwórcy jako dar dla nas, abyśmy mogli zacząć wykorzystywać. My się dzisiaj cieszymy, że jest jakaś dywersyfikacja w gazie ziemnym, że ten gaz sprowadzamy jakby z innej strony, żeby się częściowo uniezależniać od Rosji, ale przecież my mamy swoich złóż gazu ogromne ilości. Wciąż się o tym jakby za mało mówi, a może mówi się już coraz więcej, a nic się konkretnego nie robi. Brakuje tych programów wsparcia. I po prostu chciałbym zapytać pana senatora, na co my możemy liczyć w najbliższym czasie, żebyśmy wiedzieli, że to nie są tylko słowa, że w najbliższych wyborach, żebyśmy mogli dać znowu przez dobrą mobilizację jak największe wsparcie dla tego rządu. Wierzymy, że to jest rząd nasz, polski, że dba o interes narodowy, ale to musi się przekładać nie tylko w słowach, ale w konkretnych programach i w konkretnych działaniach. I bardzo proszę o takie zapewnienie tutaj nas, że to nabierze realnych kształtów, że te odwierty będą możliwe, że na tych odwiertach pojawią się nie przestarzałe, absorpcyjne pompy ciepła, które dalej wykorzystują gaz i co one pokażą, że ta geotermia tak do końca nie jest opłacalna. Ale przecież mamy wspaniałe projekty, polskie patenty pomp sprężarkowych, przy wykorzystaniu których my możemy produkować energię, nie tylko pozyskiwać źródła geotermalne do ogrzewania miast, ale produkować energię i w ten sposób budować niezależność energetyczną. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również panie Jacku, z Panem Bogiem. Panie senatorze.
Ja bardzo się cieszę z tego głosu. Przy okazji chciałem pozdrowić profesora Zimnego i profesora Kozłowskiego. Wielokrotnie w Krakowie miałem okazję się z nimi spotykać. Uważam, że to są wybitni polscy naukowcy, patrioci. Z tego miejsca ich pozdrawiam. Cieszę się też z tego głosu, bo on głos, który wybrzmiał przed momentem, to jest taki głos, który nas zobowiązuje wręcz, skłania do tego, żebyśmy z jeszcze większym zaangażowaniem szukali takich możliwości, które przyspieszą te procesy technologiczne, przyspieszą te procesy sięgania po te nasze dobra, które są naszymi narodowymi. Ale z drugiej strony nie możemy też zapominać, że na to są potrzebne odpowiednie, dość duże środki finansowe. I proszę też zwrócić uwagę, że w tych ostatnich 2 latach w sposób bardzo dynamiczny przeprowadziliśmy proces naprawczy, proces restrukturyzacyjny wielu przedsiębiorstw, nie tylko górniczych. Stworzyliśmy warunki do tego, żeby te duże firmy miały okazję i miały szansę do kolejnego rozwoju, do szukania rozwiązań nawet poza granicami Polski. Mam tu na myśli w przyszłości połączenie 2 dużych spółek paliwowych i to też spowoduje, że te spółki wzmocnią swój kapitał, ale patrząc na perspektywę tych rozwiązań, to przychodzi też mi taka myśl, no musimy zakasać rękawy, wziąć się do jeszcze większej roboty, żeby również z lepszym efektem wygrać w sposób zdecydowany wybory samorządowe, bo przecież te inwestycje mogą być realizowane w sposób zdecydowanie skuteczniejszy wtedy, kiedy w wielu miastach czy w wielu regionach będziemy mieli ludzi, patriotów, którzy będą zarządzali odpowiednimi sieciami ciepłowniczymi, którzy będą również podejmowali odpowiedzialne decyzje, no bo przecież stworzenie pewnej polityki, która umożliwi wykorzystanie geotermii, musi również odbywać się z pewną akceptacją jednostek samorządu terytorialnego, zarówno tych na poziomie sejmików województw, jak również tych, które zarządzają dużymi miastami. No bo przecież to są niejednokrotnie decyzje nie ministra energii, nie ministra skarbu, nie rządu, ale włodarzy tych miast, czy idą w tym, czy w tym kierunku. Więc żebyśmy tu mówili o większej skuteczności, ja cieszę się z tego głosu, bo to naprawdę pokazuje, że pan Jacek dotknął bardzo wrażliwego i bardzo istotnego dla nas tematu, lepszego wykorzystania, pójścia z większą dynamiką w te rozwiązania, które pozwolą się uniezależnić i uzyskać efekt w tych miastach w postaci wykorzystania ciepła z geotermii. To rzeczywiście jest przed nami poważne wyzwanie. Ja oczywiście jestem tu otwarty na nawet spotkanie. Jeśli pan Jacek będzie miał ochotę, to proszę, niech zadzwoni do mojego biura. Możemy się również spotkać i na te tematy porozmawiać, niekoniecznie na Śląsku, może to być gdzieś tutaj bliżej. Bo ten głos wskazuje na głębokie zatroskanie o nasze polskie sprawy. Ja się z tego ogromnie cieszę. To rzeczywiście problem, który stoi przed nami i myślę, że to przesłanie profesora Sokołowskiego, którego już tu chyba 2 razy przytaczałem, a w tej chwili pan Jacek to przywołał, jest takim przesłaniem, które nas zobowiązuje do takiego patriotycznego podejścia do tych naszych wielu bogactw.
Tak, bogactwo polskich złóż. Temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Prosimy.
Halo. Szczęść Boże. Ja chciałabym zabrać głos właśnie na temat obecny. Jestem przeszczęśliwa, że mój rząd, wybrany przeze mnie, przez łaskę Bożą, która nam dopomogła, że myśli o narodzie, ale przestrzegam, że pewne rzeczy muszą być w rękach odpowiedzialnych i patriotów, bo jeśli będą tacy, którzy będą z tych bogactw zbierali ogromne sumy bez właśnie tych inwestycji, bez myślenia o rozwoju, bez myślenia o społeczeństwie i będą się sami bogacili, albo obcy kapitał wejdzie i nam będzie po prostu też w dużej mierze zabierał te wszystkie bogactwa, bo są przecież narody, które mają bardzo duże bogactwa, a z nich nie mogą korzystać. Afryka, Ameryka Południowa, tam jest nędza. Dlatego, że bogacze się bogacą. Tak samo w Arabii, czy Saudyjskiej, czy jakiejś tam innej na wschodzie. Tak samo są ogromne bogactwa, ogromne złoża, ogromne bogactwo, które nie jest wykorzystane. I tu musi być właśnie odpowiedzialny rząd, odpowiedzialni ludzie, patrioci, którzy będą te sprawy pilnowali, którzy będą tymi sprawami zarządzali według sumienia odpowiedzialności, nie tylko bogacenia się. A poza tym jest jeszcze kwestia odpadów. Odpady, na przykład myśli się o energii atomowej, prawda? O elektrowni atomowej. Już wiele lat walka toczy się o to. A gdzie my będziemy składować te odpady? Polska nie jest za duża. Jest krajem bogatym, ale nie jest za duża. Nie mamy terenów przestrzeni połaci, gdzie możemy wykorzystać nawet na odpady pod ziemią, prawda? Też o tym trzeba pomyśleć, bo odpady są ze spalania, utylizacji różnych produktów, które są zapakowywane w 1000 różnych opakowań, a niewiele tam jest tego produktu, prawda, podstawowego. Więc te rzeczy. Zauważyłam, że też produkcja jest plastików do soków, plastików do butelek, do wód mineralnych, prawda? I jest masówka. Nie myśli się o szkle, które jest najbardziej właściwe, a soki są szkodliwe, czyli produkcja tych plastików do soków to w ogóle jest na jakiś obłęd, jakieś nieporozumienie. Także kwestia odpowiedzialności za pewne gałęzie produkcji, które są i nie na zasadzie grabieżczej gospodarki, tylko nie w nadmiarze, jak to się mówi, bo człowiek może się przejeść i mu to może zaszkodzić, a jeśli będziemy w nadmiarze starali się upłynniać nasze bogactwa, nie tylko korzystać, bo wiadomo, no musimy je upłynniać, żeby zdobywać środki, prawda, na te inwestycje. To jest taka sytuacja, że po prostu musimy ekonomicznie te zagospodarowywać i ekonomicznie wykorzystać swoje bogactwa. Nie na raz, od razu, tylko myśleć właśnie, tak jak pan wspomniał, o przyszłych pokoleniach, że nie tylko nam są one potrzebne, ale i przyszłym pokoleniom. I głównie właśnie te ekologiczne, żeby też nie zniszczyć całkowicie środowiska, żeby były jakieś oazy, w których ludzie by mogli nabierać sił. Ja na przykład jestem ciężką astmatyczką i dzięki klimatowi określonych perełek w klimacie naszym polskim, ja zdobywam siły. Ja po prostu przez tyle lat mogłam być bardzo intensywnie pracującą osobą przy ciężkim schorzeniu, prawda? Bo ja miałam gdzie regenerować te siły. Jeśli my zaburzymy te oazy takie naprawdę, w którym ludzie by mogli regenerować swoje siły, nabierać sił, wyjazdy właśnie, żeby mogli regenerować Polsce, bo nie każdego stać na wyjazdy zagraniczne. No to może ktoś powiedzieć sobie, jak chcesz klimatu określonego, to jedź do Amazonii, prawda? Bo tam jest świeży klimat. Albo gdzieś jakieś inne tereny, gdzieś do Kanady, gdzie są jakieś ekstra, prawda, środowiska. Nie każdego stać jest. Pani, a my potrzebujemy regeneracji sił tu w Polsce.
Pani Grażyno, ponieważ program pomalutku dobiega do końca, dziękujemy pani za ten telefon.
Dobrze życzę i liczę na rozwagę, ogromną rozwagę naszego rządu. I ja w was wierzę. Ja w was wierzę, że będziecie to pilotować. Szczęść Boże życzę i wszystkiego.
Szczęść Boże, Pani Grażyno, i też tych sił życzymy.
Za rząd nasz. Modlę się codziennie za rząd nasz.
Czyli wsparcie jest też bardzo konkretne.
Bardzo dziękuję.
Ale też i oczekiwania,
za to,
prawda?
Za to wsparcie, ale to wsparcie właśnie, to wsparcie nie może być takie tylko wsparcie, bo z drugiej strony są oczekiwania i bardzo słuszne. Ja chcę podkreślić, że zaraz na początku tej kadencji w sposób znaczący ograniczyliśmy wynagrodzenia prezesów i zarządów spółek Skarbu Państwa. To była jedna z pierwszych, decyzji, ustawowe regulacje. Z drugiej strony rzeczywiście oczekiwania są duże i musimy w taki sposób prowadzić rozwój gospodarczy, w sposób taki zrównoważony, ale jak zrównoważony? Odpowiedzialny, tak aby nie degradować środowiska. Proszę zwrócić uwagę, że w tych programach, teraz ostatnio opublikowanym przez pana premiera Morawieckiego programie ograniczającym niską emisję, ponad 770 milionów złotych będzie skierowanych na tak zwane miasta i gminy poniżej 100 tysięcy mieszkańców, tak zwane miasta i gminy o największym zanieczyszczeniu niską emisją, tak aby skutecznie, mówiąc, nie już walczyć, ale znacząco ograniczyć szkodliwość oddziaływania tych tak zwanych kopciuchów. Ale przecież też, gdybyśmy popatrzyli na lata wcześniejsze, to bardzo dużo się mówiło o ograniczeniu niskiej emisji. Ale tylko się mówiło. Nie było skutecznych programów. Jednostki samorządu terytorialnego często bardzo niewielkie środki finansowe przeznaczały na skuteczną walkę z tak zwanym smogiem. Dzisiaj to robimy o kilka razy z zaangażowaniem kilkukrotnie większym finansowym, z większym zaangażowaniem, a i tak jesteśmy krytykowani. Ale z drugiej strony popatrzmy na to w sposób taki w dłuższej perspektywie. Te programy są skuteczne, umożliwiają wymianę tych starych, nieefektywnych, kopcących piecy na nowe, ekologiczne, ale z drugiej strony prowadzimy w wielu miastach, to spółka restrukturyzacji kopalń realizuje proces rewitalizacji i odbudowy tych zdegradowanych, zniszczonych terenów pogórniczych. Przykładów takich miast na Śląsku jest wiele. Ja tylko dotykam tych niektórych związanych z miastem, czy Wodzisław, czy Pszów, ale na całym Śląsku tych miast jest bardzo dużo, gdzie spółka restrukturyzacji kopalń oprócz procesu rewitalizacyjnego prowadzi szeroko zakrojone inwestycje, tak aby przywrócić te miejsca do normalnego funkcjonowania. Więc to działanie jest, oczywiście. Ja się zgadzam, że to oczekiwanie jest dużo większe. No bo chcielibyśmy, żeby to czasami tak z dnia na dzień albo z miesiąca na miesiąc już były widoczne efekty. Ale jeśli na to nałożymy te programy społeczne, które pozwalają na to, że rodziny mogą się rozwijać, że te rodziny są podmiotowo traktowane, że mogą przeznaczyć pewne środki na edukację, na podnoszenie znajomości języków, wielu, wielu kwestii, czy też rozwój talentów muzycznych, takich czy innych. No bo przecież te 500+ działa, to działa. No ale dzisiaj po prostu również patrzymy na tą sferę gospodarczą, no żeby te wypracowane środki były dobrze inwestowane. No to musimy na to popatrzeć nie tylko na dzisiaj, ale i na jutro. I musimy też wziąć pod uwagę, że dbałość o nasze bogactwo to racjonalne wykorzystanie tego bogactwa. Nie możemy sobie dzisiaj pozwolić na jego niszczenie. W związku z tym kopalnie muszą być w taki sposób modelowo dzisiaj układane, żeby wykorzystać maksymalnie ten posiadany potencjał. To udostępnione złoże powinno być w sposób czysty wyeksploatowane. I to jest szereg, ogromnie dużo działań, które stoi przed rządem, przed parlamentem, sejmem, senatem. My aktywnie w tym uczestniczymy. Przykład tej publikacji, którą miałem okazję ojcu tu przekazać, która wskazuje, że Polska rzeczywiście może być takim liderem czystych technologii węglowych. Nie musi być takim na końcu traktowanym kopciuchem. To jest wszystko przed nami. Ja w to głęboko wierzę. Zresztą dzisiaj audycja też pokazuje tą troskę ze strony słuchaczy i widzów telewizji Trwam, którzy się zgłosili do naszego programu, którzy mieli okazję tutaj wypowiedzieć swoje sugestie, że ta troska jest i ze strony naszej, rządzących czy współrządzących dzisiaj, ale tą troską skierowaną do nas również mnie wzmacniają dzisiaj te rozmowy, bo powodują, że będziemy lepiej jeszcze starali, przynajmniej na pewno się będziemy starali lepiej jeszcze to robić.
Bogactwo polskich złóż. Widzimy, że to bogactwo jest spore, prawda?
Tak.
To panie senatorze, w jakim procencie korzystamy z tych naturalnych złóż?
W moim przekonaniu na poziomie kilku procent.
Kilku procent zaledwie.
Tak. Czyli ile jeszcze przed nami? Do następnych pokoleń. Nie zniszczmy tego, bo rzeczywiście wtedy wsławilibyśmy się niechlubną decyzją jedną czy drugą, a tego byśmy przecież nie chcieli. Dlatego musimy naprawdę bardzo racjonalne decyzje podejmować zawsze z uwzględnieniem tego głosu, który dzisiaj też tu wybrzmiewał. Jesteśmy otwarci na ten dialog i na podejmowanie naprawdę odpowiedzialnych decyzji.
To ciekawe, jakie konkretne, prawda, rozwiązania w związku chociażby z wydobyciem czy to gazu, czy to ropy, czy to węgla. No, to rząd zaprezentuje wyborcom i obywatelom przede wszystkim, prawda? Tak. Ale o tym też porozmawiamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Już serdecznie zapraszam. Za tę część dziękuję. Naszym gościem jest pan senator Adam Gawęda, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz członek Komisji Środowiska. Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję.
Również i dziękujemy widzom, telewizji trwam i zapraszamy na kolejną część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Dziękuję.